Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
W cyklu poradniczym witam się z Państwem Sylwia Misiak. Program realizuje Marcin Kosiński. A dziś rozmawiamy o tym, jak minimalizować ryzyko zakażenia się chorobami wirusowymi i bakteryjnymi. Temat higieny osobistej, budowania odporności organizmu, unikania zagrożeń w kontekście obecnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na całym świecie dominuje od kilku dni. Oczywiście obok informacji aktualizujących stan osób zakażonych koronawirusem. Dziś przypomnijmy, to 378 osób w całej Polsce. Jak nie dać się zarazić? Właśnie jak minimalizować ryzyko zakażenia się koronawirusem w drodze do pracy, w pracy, na zakupach, jak nie przynieść wirusa do domu. Oczywiście porozmawiamy też o podnoszącym odporność jedzeniu, a gościem audycji, telefonicznym gościem, jest biolog i dietetyk Lidia Aleksandrowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
A z kolei w drugiej części audycji Jolanta Meller podpowie Państwu między innymi, jak samodzielnie zrobić środki do odkażania różnego rodzaju powierzchni i jak sięgać po olejki eteryczne. I ponownie w tej drugiej części również połączymy się z panią Lidią Aleksandrowicz i od rozmowy z naszym gościem zaczynamy. Wiele osób, słuchając apeli, pozostaje teraz w izolacji i unika kontaktów z innymi ludźmi. No i to chyba jest jedna z najważniejszych zasad w tym okresie.
No zdecydowanie. Przy każdym zagrożeniu epidemiologicznym, czyli jakimś czynnikiem zakaźnym typu wirusy, bakterie, najskuteczniejszą i najlepszą metodą uniknięcia zakażenia jest po prostu izolowanie się. Nie ograniczenie, no w zasadzie wykluczenie kontaktów z innymi ludźmi, dlatego że nigdy nie jesteśmy w stanie określić, czy ta osoba jest już zakażona, czy nie, dlatego że wiele infekcji przebiega bezobjawowo, ma ten czas wylęgania się różnej długości. Akurat ten szalejący obecnie koronawirus ma dosyć długi ten czas wylęgania się, więc nawet wydawałoby się, że rozmawiamy z osobą zdrową, a ta osoba może już zakażać. Ta odległość też jest wyjątkowo duża, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, bo dotychczas zawsze mówiliśmy, że jeśli jesteśmy od osoby chorej czy zakażonej w odległości około 1,5 metra, to jesteśmy bezpieczni. Okazuje się, że w przypadku koronawirusa tak nie jest, że tutaj musimy zachować większą odległość, nawet w zasadzie powyżej 3 metrów, co jest generalnie rzecz biorąc nie do zrealizowania, więc musimy być świadomi, że każda osoba, która się koło nas pojawia, może być tym czynnikiem, który wywoła nasze zakażenie.
Albo my możemy być takim czynnikiem dla tej osoby,
no,
nawet
tak,
nieświadomie.
My też możemy być czynnikiem, ale zazwyczaj mamy taką skłonność do myślenia takiego, że my to nie zakażamy, bo my jesteśmy zdrowi, natomiast inni mogą nas zakażać. Ale z drugiej strony, jeżeli my się nie zakazimy, no to nie będziemy też zakażać innych. Także należy tutaj przywiązywać do tego dużą wagę.
Możemy się izolować, musimy, robimy to, ale takie podstawowe zakupy to jest to, no, co musimy zrobić. Może to robić oczywiście jeden z domowników na przykład. Co warto wiedzieć w związku z takimi zakupami, na które się wybieramy do jakiegoś większego czy mniejszego sklepu, jeśli chodzi no, o bezpieczeństwo, tak? O koszyki,
oczywiście,
z których też korzystają inni klienci chociażby.
Tak. To znaczy, zakupy stały się w obecnym czasie no, dużym wyzwaniem. Musimy się do nich odpowiednio przygotować. Nie możemy już tak jak do tej pory, kiedy byliśmy bezpieczni, po prostu iść sobie na zakupy, bo gdzieś tam nam się podoba, tak? To zakupy w zasadzie chyba teraz są jednym z największych zagrożeń, bo po prostu nie wiemy zupełnie, kogo tam spotkamy. W związku z tym pierwszy punkt to musimy pomyśleć, gdzie na te zakupy w ogóle pójść. I ja doradzam unikanie małych sklepików. dlatego że jest tam mała powierzchnia, mała objętość powietrza. One często są źle wentylowane. W związku z tym, nawet jeśli zachowuje obsługa taką zasadę, że wpuszcza pojedynczo klientów do sklepu, to jeśli się tam znajdzie osoba zakażona, to po jej wyjściu koncentracja czynnika zakaźnego może być duża, tak? Jeżeli mamy sklep o bardzo dużej powierzchni, w którym wentylacja dobrze działa, to rozproszenie tego czynnika zakaźnego będzie bardzo duże. I w związku z tym zagrożenie, że zostaniemy zainfekowani, niewielkie. Dlatego, że trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że żebyśmy zostali zarażeni, to tego wirusa musi być odpowiednia ilość. To nie jest tak, że upadnie na nas jeden wirusik i my od razu bums i jesteśmy chorzy. Tak? Po prostu musi tych czynników zakaźnych być odpowiednia ilość. Jeżeli jest tego mało, to do zakażenia nie dochodzi. Dlatego najbezpieczniejsze są tutaj takie duże przestrzenie i oczywiście na dworze, tak? Czyli małych sklepików unikamy, natomiast jeśli sprzedaż jest na dworze i nie będziemy się zbliżać do innych osób, w miarę tutaj jesteśmy bezpieczni i też w dużych sklepach, ale pod warunkiem, że będzie tam mało kupujących. Czyli też musimy się zastanowić, kiedy pójść do takiego sklepu, żeby tam nie było dużo ludzi. Na pewno dzisiaj jest piątek, jutro sobota i to nie jest dobry moment, tak? Powinniśmy zrobić te zakupy wcześniej i również powinniśmy pomyśleć o tym, żeby zrobić je od rana najlepiej. Dlaczego? Dlatego, że wirus na przedmiotach jednak zostaje aktywny jakiś czas. Jeżeli my robimy zakupy rano, to od poprzedniego dnia minęło już kilka godzin i w związku z tym po tych kilku godzinach większość tych wirusów jest już nieaktywna. A od rana jeszcze nie zdążył, jeżeli ktoś nawet przyszedł zakażony, to ta ilość tego wirusa nie zdążyła być odpowiednio duża. Dlatego też ja, to jest oczywiście moje zdanie, ja uważam i też tak robię, że żeby robić zakupy właśnie w dużych sklepach, tam gdzie jest duża powierzchnia i robić to jak najwcześniej, wtedy kiedy jest tam bardzo mało ludzi, wtedy wydaje się, że jesteśmy najbardziej bezpieczni.
Obserwujemy już tutaj w Lubuskiem też lokalnie, że wielkopowierzchniowe sklepy nawet ograniczyły liczbę klientów, którzy mogą jednocześnie przebywać, więc też stosują się do tych zasad. No, na pewno nie są to dobre wiadomości dla małych przedsiębiorców, którzy też prowadzą swoje biznesy, ale rozumiemy, że to trudna sytuacja dla wszystkich. A proszę powiedzieć, jak podejść do zakupów takich towarów, po które sięgamy rękami, po pieczywo, po warzywa, owoce?
No zdecydowanie tutaj musimy też wcześniej pomyśleć o tym, żeby odpowiednio się zabezpieczyć. To znaczy, kiedy idziemy do sklepu, zabieramy ze sobą oczywiście rękawiczki. Jeżeli nie mamy, bo tak też się może zdarzyć, to pamiętajmy, że one w sklepie już są. Zazwyczaj na takich właśnie stanowiskach jak z pieczywem czy z warzywami, tam takie rękawiczki znajdziemy. Ale najlepiej zabrać je ze sobą, żeby być na to przygotowany. Z tym, że ja właśnie jak poszłam z któregoś dnia do sklepu, doszłam do wniosku, że rękawiczki nie są wystarczającym zabezpieczeniem. Dlaczego? Dlatego, że kiedy ja przy wejściu do sklepu, powiedzmy, zakładam te rękawiczki i potem dotykam nimi wózka, który jest brudny, one zawsze były brudne, są straszliwie brudne, to mnie zawsze przeraża. Nie wiem, kto go wcześniej dotykał, nie wiem, czy kichał sobie na dłoń, czy nie. W każdym razie należy traktować rączki wózków, koszyków jako strefę skażoną. I teraz ja dotykam moją ręką w rękawiczce. Pomyślelibyśmy sobie, że chronię się, ale ja potem tą samą ręką biorę produkty spożywcze. Biorę masło, biorę jakiś ser czy jakieś inne produkty, które potem włożę do lodówki, one będą dotykać innych produktów, a jak je będę wyjmować, to też dotknę je gołą ręką i potem będę kroić i przygotowywać potrawy dla siebie i dla rodziny. W związku z tym nie jest to bezpieczne. Dlatego też ja na przykład zabieram ze sobą do sklepu przygotowaną wcześniej, urwano jakiś kawałek takiej folii elastycznej do produktów spożywczych i po prostu owijam tą rączkę. Jeżeli czegoś takiego nie mamy, to tak samo możemy wziąć jakąś tam folię ze stoiska warzywnego i też sobie nią owinąć tą rączkę, na przykład wózka czy koszyka, żeby ich po prostu nie dotykać tą rękawiczką. I wtedy rękawiczka jest jakby czysta, tak? Kiedy zabieramy produkty spożywcze z półek. I teraz jeszcze druga sprawa. Kiedy bierzecie Państwo produkty z półek, starajcie się brać te sztuki, które stoją bardziej z tyłu, tak? Bo na nie nikt nie nakichał. Te, które są z przodu, to wyobraźmy sobie, że przechodziła osoba, powiedzmy, zakażona i kichnęła, tak? Czy kaszlnęła. I tam już na nich coś może być. Poza tym wiele osób bierze produkty do ręki, ogląda je i potem je odkłada. Tak? I odkłada, to są te z przodu. Dlatego też warto sobie sięgnąć tam bardziej do tyłu, gdzie są produkty, które w zasadzie dotykał tylko pracownik wykładający towar. Uważam, że są one dużo bezpieczniejsze. Więc to jest druga sprawa. Tak? Natomiast trzecią sprawą jeszcze jest koszyk, który przecież nie tylko może być skażony na tej powierzchni rączki, ale też wewnątrz. Jeżeli my wkładamy te produkty do środka, do tego brudnego koszyka, czy wózka jeszcze, który jest jeszcze brudniejszy, ja zawsze staram się nie wkładać bezpośrednio do tych wózków, bo przecież jak widzę te dzieci w butach biegające, skaczące po tych wózkach, no to przecież to jest dla mnie niedopuszczalne i cieszę się, że w końcu dopiero teraz pojawiły się ogłoszenia w sklepach, żeby nie wkładać dzieci do wózków. To jest straszliwie niehigieniczne. W każdym razie jest tam po prostu brudno. Dlatego też ja zabieram ze sobą duże torby, które wkładam do wózka. I produkty spożywcze wkładam do tych właśnie toreb. Nie bezpośrednio na wózek, tylko do tych toreb. Jak tam kupuję na przykład żwirek dla kota, to on sobie może być bezpośrednio do wózka. Ale masła, serka, chleba i innych takich produktów, które są potem jedzone, absolutnie nie. Dlatego pamiętajmy o tym, żebyśmy tutaj chronili siebie i swoją rodzinę i zwracali bardzo dużą uwagę właśnie na czystość i to, że musimy traktować wszystkie w zasadzie powierzchnie jako skażone, bo my nie mamy pojęcia, kto tam wcześniej był i czego dotykał. W związku z tym warto właśnie zastosować pewne takie zaradcze środki, o których właśnie mówiłam.
Usłyszeliśmy od pani całą serię praktycznych porad, jak w czasach epidemii robić zakupy, jak dbać o siebie, ale też wyjście z domu to czasami konieczność skorzystania z toalety publicznej. Tutaj pewnie też nas obowiązują jakieś określone zasady bezpieczeństwa.
To znaczy one zawsze nas obowiązywały, bo pamiętajmy, że toaleta publiczna jest miejscem, w którym mogą się znajdować bardzo różne zarazki, tak? W związku z tym staram się jak najrzadziej korzystać z tych przybytków, no ale wiadomo, nie zawsze możemy. Kiedy wchodzimy już do takiej toalety, to też zawsze traktujmy ją jako strefę skażoną. Czyli nie dotykamy dłońmi klamek. Staramy się otwierać drzwi jak najmniej dotykowo, tak? Czyli najlepiej, jeżeli one się nie zamykają zupełnie, to nogą, czy łokciem, czy nacisnąć łokciem klamkę i dopiero potem nogą odsunąć drzwi. Nie dotykamy przycisku od spłuczki też dłonią. Nie dotykamy tych wszystkich klap i innych urządzeń dłoni. Możemy sobie urwać kawałek papieru toaletowego i przez ten papier toaletowy to zrobić. Natomiast kiedy już myjemy ręce po wyjściu z toalety, też starajmy się po umyciu rąk nie dotykać kranów. Bardzo często one już same się wyłączają, tak? Ale jeżeli nie, to starajmy się właśnie nie dłonią, tylko właśnie tutaj ręką dalej przymknąć ten kran, żeby woda nie leciała. I pod żadnym pozorem nie wolno nam korzystać z tych suszarek na powietrze, tak? Tych dmuchaw. takich. Dlaczego? Dlatego, że one zbierają jakby powietrze z całej powierzchni i wszystkie badania pokazują, że w tym wydmuchiwanym powietrzu koncentracja przez wszelkich bakterii, wirusów, zarodników, grzybów jest ogromna. Zwłaszcza jeśli jesteśmy z dzieckiem, dziecko ma głowę i twarz oczywiście, na poziomie tego wydmuchiwania. Więc zebrane z całej toalety zarazki są wydmuchiwane na to dziecko albo na nasze dłonie, które przed chwilą myliśmy, żeby właśnie się przed tym ustrzec. Więc jeśli nie ma ręczników takich jednorazowych, papierowych, to kochani, nośmy ze sobą po prostu chusteczki, tak? Zawsze tą paczuszkę chusteczek warto przy sobie mieć, tym bardziej w takich czasach jak teraz. I po prostu po umyciu łapki sobie taką chusteczkę wycieramy, wyrzucamy i nie ma problemu. Oczywiście wychodząc z toalety to samo. Nie dotykamy dłońmi klamek, staramy się otwierać tak, żeby dłonie pozostały czyste.
To porady pani Lidii Aleksandrowicz, dietetyka, która dzisiaj bardziej w roli biologa, którym jest z zawodu, służy państwu poradami. Robimy krótką przerwę w naszej rozmowie. Ponownie usłyszymy się po wiadomościach dla kierowców. Wtedy rozmowa z panią Jolantą Meller i ponownie połączenie z panią Lidią Aleksandrowicz.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Dziś w programie, przypomnę, rozmawiamy o tym, jak minimalizować ryzyko zakażenia się chorobami wirusowymi i bakteryjnymi. W walce o zdrowie może nam pomagać chociażby aromaterapia. Posłuchajmy rozmowę z Jolantą Meller, którą pytamy o wykorzystanie wirusobakterii i bakteriobójczych olejków eterycznych w środkach do dezynfekcji, a także o to, jak samodzielnie wykonać takie środki w domu i po jakie konkretnie olejki można sięgnąć.
Jeżeli chodzi o olejki eteryczne, to tutaj pierwsze co to już każdy mówi, już często to słyszymy, tutaj bardzo ważna jest profilaktyka i rzeczywiście najważniejsze jest tutaj mycie rąk i dezynfekcja rąk, ponieważ wirus, koronawirus ma taką otoczkę lipidową, która jest właśnie bardzo wrażliwa na zwykłe mydło i to jest bardzo istotne, żeby te ręce myć i możemy zrobić sobie, tutaj wracając do olejków eterycznych, możemy do naszego mydła, takie, które mamy w domu na pompkę, dodać kilka kropel olejków eterycznych. I to jest bardzo ważne o tym, co ja teraz mówię, że te olejki eteryczne to nie chodzi o kwestie zapachowe, tak, że to jest olejek po prostu, który ma tylko zapach, a nie jest naturalną substancją, bo tutaj te substancje czynne w olejkach eterycznych pochodzą tylko z naturalnych roślin. I jeżeli chodzi o takie olejki eteryczne, to tam najlepiej wykorzystać tak olejek eukaliptusowy, ponieważ wiadomo, że nie ma na dzień dzisiejszy badań typowo dotyczących koronawirusa, ale są badania, które pokazują, że olejki eteryczne są w stanie likwidować inne formy wirusów, czy bakterii, czy grzybów, dlatego tutaj jest, to jeszcze nie jest takie w 100% potwierdzone, że jeżeli chodzi o koronawirusa, ale na pewno przyda się jako profilaktyka właśnie, można dodać taki olejek eteryczny do mydła, którym myjemy ręce i to jest kilka kropel, naprawdę tego nie trzeba dużo, kilka kropel olejku eterycznego wymieszać z mydłem i po prostu codziennie tego używać i takie ręce myć przynajmniej 20-30 sekund. I tak jak mówiłam, najlepszy tutaj będzie olejek eukaliptusowy i olejek z drzewa herbacianego, ponieważ one mają takie szerokie spektrum działania i one działają podobnie właśnie jak mydło na tą otoczkę lipidową wirusa i jakby go dezaktywują. Także tutaj takie jest działanie głównie olejków eterycznych. Co też jest ważne, olejkami eterycznymi możemy dezynfekować swoje powietrze w pomieszczeniach, gdzie przebywamy. Najlepiej zaopatrzyć się w jakiś dyfuzor. Jeżeli nie mamy dyfuzora, nie używać kominków, takie gdzie się pali świeczuszkę i po prostu ulatnia się ten zapach, ponieważ temperatura zabija te substancje czynne pochodzące właśnie z olejków i one nie spełniają swojego zadania. Dlatego najlepszy byłby dyfuzor, gdzie nie używamy temperatury, są tam ultradźwięki, które rozbijają te cząsteczki i wtedy taki olejek eteryczny jest nam w stanie nawet do 30 metrów kwadratowych powietrza zdezynfekować z różnych drobnoustroi. Także tutaj na pewno do dezynfekcji powietrza. Możemy też używać olejków eterycznych do sprzątania, do ścierania powierzchni, czyli zrobić sobie taką mieszankę, na przykład troszeczkę alkoholu, wody destylowanej, kilka kropli olejku eterycznego, na przykład eukaliptusowego pomieszanego z olejkiem cytrynowym, przy okazji będzie piękny zapach, i też właśnie używać do sprzątania. I przy okazji dezynfekujemy powietrze, jak i te powierzchnie, na których pracujemy. Wszystko zależy od tego, jaka powierzchnia, co nasza powierzchnia, że tak powiem, niektóre nie tolerują alkoholu, także trzeba tutaj uważać, ale wiadomo, że alkohol to jest jako numer jeden, minimum 60% właśnie pomieszany z olejkami eterycznymi. Można używać do, nie wiem, do kamienia, do blatów w kuchni, a do innych powierzchni możemy na przykład używać wody destylowanej z kilkoma kroplami olejków eterycznych, czy do mycia podłogi też możemy używać właśnie olejków, plus to mydło, o którym mówiłam, gdzie można właśnie sobie samodzielnie zrobić taki środek, tak jakby, który będzie wykazywał jeszcze silniejsze działanie przeciwwirusowe. Możemy sobie zrobić buteleczkę z pompką, atomizerem, i możemy zrobić sobie samemu taki płyn do dezynfekcji rąk, czyli tak jak podobnie jak do sprzątania. To alkohol plus olejki eteryczne, i to możemy nosić w torebce, czy wozić ze sobą w aucie i też spryskiwać powierzchnie, które dotykamy, czy na przykład wychodząc ze sklepu możemy sobie takim preparatem sprzikać ręce, mieć chusteczki jednorazowe i te dłonie po prostu wytrzeć. To też jest bardzo, bardzo praktyczne. Jeżeli chodzi o owoce, to najlepiej w misce włożyć owoce do miski, nalać wody i właśnie dodać kilka kropel. Tu najlepiej się sprawdza olejek cytrynowy i można też kropelkę olejku eukaliptusowego i te owoce około godziny moczyć. Też pozbywamy się wtedy tych zanieczyszczeń takich i fizycznych. Można też oczywiście oprócz olejków używać ozonatora. Niektórzy ozonują takie warzywa, są to takie malutkie urządzenia, wężyk. Ten wężyk wkładamy do wody i wtedy ta woda jest ozonowana i te mikroby też są wtedy zabijane. Ale tu mówię, jeżeli chodzi o wirusa, to tutaj najważniejsza jest profilaktyka, bo na dzień dzisiejszy już wiadomo, że leczenie polega, jeżeli już się zainfekujemy, tak, to te olejki też nam pomagają w oddychaniu, tak, oczyszczają te drogi oddechowe, wzmacniają, też wpływają na zwiększenie odporności, ale tu uwagę trzeba zwrócić przede wszystkim na profilaktykę.
I to były podpowiedzi pani Jolanty Meller, a my ponownie telefonicznie łączymy się z biologiem, z Lidią Aleksandrowicz. Czy już się słyszymy?
Słyszymy się, dzień dobry, po raz kolejny.
Dzień dobry. W pierwszej części programu radziła pani naszym słuchaczom głównie, jak robić zakupy. Teraz porozmawiamy bardziej o tym, jak się ustrzec zakażenia w innych sytuacjach, w drodze do pracy czy w pracy, czy jakie tutaj możemy kierować porady do wszystkich, którzy chcą się czuć bezpiecznie.
No, droga do pracy najbezpieczniejsza byłaby, gdybyśmy ją odbywali też odizolowani, czyli własnym samochodem, tak? No niestety nie każdy ma taką możliwość, ale należy pamiętać, że środki komunikacji publicznej niestety są w tym momencie bardzo niebezpieczne. Nie da się tam zachować bezpiecznej odległości. W związku z tym na pewno siadamy tam w rękawiczkach. Różnie teraz się mówi o tych maseczkach. Jedni mówią, że tak, inni mówią, że one nie spełniają swojego zadania. Natomiast gdybym ja miała jechać takim autobusem, musiałabym jechać, wolałabym taką maseczkę założyć, bo jednak w jakimś tam stopniu ona nas od na przykład drobinek śliny, jeżeli założymy ją tylko na krótki moment i za chwilę ją wyrzucimy, w jakiś tam jednak sposób nas troszeczkę chroni.
Czyli ja tutaj spotkałam się z taką interpretacją, że wejdę pani w słowo, że ona chroni nas przed pokusą dotykania własnej twarzy głównie, że rzadziej nasze dłonie przeniosą jakieś patogeny na błony śluzowe twarzy.
To też prawda, to też prawda. Także nawet jeśli są głosy być może uzasadnione, że one przed samym wirusem, gdyby on się w dużej ilości pojawił, nie chronią, ale chronią nas przed różnymi takimi właśnie zachowaniami, tak? I w związku z tym myślę, że warto. Poza tym pamiętajmy o tym, że mamy włosy, których przecież większość osób co chwileczkę nie myje, tak? Więc jeżeli na nich znajdzie się wirus i potem te włosy na przykład są dłuższe i tu potem spadają nam na twarz, czy na przykład potem ich dotykamy i tymi rękami przenosimy też na twarz, to jest też zagrożeniem. Dlatego, przepraszam, jeżeli już jesteśmy zmuszeni do jazdy takim transportem publicznym, koniecznie osłońmy również głowę. Niech to będzie kapuca, czy to będzie jakaś czapka. W każdym razie, zwłaszcza osoby niskiego wzrostu, na które wszyscy z góry tak mogą nakaszleć, nakichać. I nawet nie musi kaszleć, kichać. Wystarczy, że ktoś odetchnie na nas, tak? To już, a ten ktoś był zakażony, to już te zarazki na nas się pojawią. Także trzymajmy dystans jak najlepiej się da. No całe szczęście teraz bardzo mało osób korzysta z tej komunikacji publicznej.
Tak, słyszeliśmy chociażby w Moto wiadomościach o ograniczeniu kursów w miastach.
No dokładnie. W związku z tym no po prostu zachowajmy zdrowy rozsądek i myślmy o tym, kiedy już musimy transportem publicznym jechać. Więc natomiast jeśli jedziemy własnym samochodem, to też pamiętajmy o tym, żeby mieć jakiś środek odkażający i odkażać kierownicę, odkażać tą rączkę od biegów i tych, których po prostu dotykamy, żeby odkażać klamki, no bo też może być jakaś tam możliwość, że coś tam jednak któregoś razu gdzieś dotknęliśmy i potem to przenieśliśmy. Więc tak jak często myjemy ręce, no może nie tak często, ale przynajmniej ten raz dziennie, odkaśmy też w samochodzie te powierzchnie, które są często dotykane. Słyszałam też gdzieś takie pytanie, czy nawiew w samochodzie może dostarczyć nam dużej ilości wirusa. No nie sądzę, bo przecież samochodem poruszamy się na dworze, a na wolnym powietrzu jakby nie ma takiej koncentracji wirusa, żeby ona nam mogła tutaj do samochodu w dużej ilości wpaść. Więc bez przesady tego się nie bójmy, otwierania okien też się nie bójmy. Natomiast na stacjach benzynowych warto korzystać z jednorazowych rękawiczek, które potem od razu wyrzucamy, tak? Także pamiętajmy również o zachowaniu tych zasad w drodze na przykład do pracy.
Czyli tutaj głównie polecamy i rekomendujemy spacery w tym okresie, a na przykład rowery miejskie, które też są używane przez różnych użytkowników.
Myślę, że taki rower miejski jest bardzo zdrową alternatywą, tak? Jeśli tylko pogoda na to pozwoli. Zielona Góra jest niewielkim miastem, możemy w zasadzie z jednego końca na drugi przejechać rowerem, a nawet też przejście na piechotę będzie to znacznie bardziej bezpieczne. Jeżeli wsiadamy na rower, no to też oczywiście nie wiemy, kto tam wcześniej go dotykał, więc albo w rękawiczkach, albo po prostu jeśli mamy czym odkazić, to odkaźmy, ale myślę, że najbezpieczniejsze tutaj będą rękawiczki jednak. Także rowery jak najbardziej.
To teraz przejdźmy już do tej sytuacji w pracy. Dojechaliśmy bezpiecznie, na przykład rowerem. Weźmy jako przykład biuro, w którym mamy komputery, różnego rodzaju sprzęt elektroniczny, również wielu użytkowników urządzeń. Czy tutaj ten sprzęt może stwarzać dla nas jakieś zagrożenie?
Tak, może stwarzać, ale zanim powiemy o sprzęcie, chciałabym tylko jeszcze powiedzieć o jednym. Wietrzmy. Drodzy Państwo, ja nie wiem, u nas jest jakaś taka strach przed wietrzeniem. Wietrzmy, najlepiej otworzyć, jak najczęściej, najlepiej otworzyć okna na przestrzał, jak to się mówi, żeby prąd powietrza po prostu wydmuchał to powietrze, które w pomieszczeniu były i mogły się w nim unosić różne formy zarazków. Także wietrzenie, wietrzenie i jeszcze raz wietrzenie. Teraz pamiętajmy, że często korzystamy z klawiatur różnego rodzaju, ekranów. One działają elektrostatycznie, zwłaszcza ekrany, tak, przyciągają różne drobinki kurzu, a na tych drobinkach kurzu może coś tam sobie siedzieć. W związku z tym wszelkie klawiatury, powierzchnie urządzeń, które często dotykamy, na przykład kserokopiarek, czy jakichś innych skanerów i tak dalej, drukarek, które mamy w pracy, komputerów, trzeba często odkażać, bo na nich jest bardzo dużo zarazków. Na takiej klawiaturze jest znacznie więcej zarazków, może być znacznie więcej zarazków niż w publicznej toalecie. Także tutaj rzeczywiście to zagrożenie jest duże, a my często o tym zapominamy, tak? Bo nam się wydaje, że to są takie bardzo czyste sprzęty. Odkurzamy, odkażamy, tak? Jak odkurzamy, to też wilgotnymi ściereczkami, żeby ten po prostu nie wzbudzać tumanu w kurzu, który się za chwilę będzie nam unosił w powietrzu. Tak samo w domu, tylko powiem, bo jak już mówimy o sprzęcie, robimy to samo. Tam jest mniejsze zagrożenie, bo niewiele osób z tego korzysta. Niemniej jednak jest. Piloty do telewizora, radia i tak dalej. Teraz nawet lampki są na piloty. Też pamiętajmy o tym, żeby to odkażać, bo być może dotknęliśmy tego kiedyś brudną ręką. Nasze dłonie są tłuste, więc my też tłuste ślady zostawiamy na różnych powierzchniach i to tam się różne rzeczy mogą gromadzić. Niekoniecznie tutaj mówiąc o koronawirusie, ale też o innych jakichś tam zagrożeniach.
A po pracy wracamy do domu. Jak nie przynieść, czy nie przywieźć zarazków właśnie do tego środowiska, które chcielibyśmy uznawać za najbezpieczniejsze do domowego.
Dokładnie. Pamiętajmy o tym, że tutaj na nas naprawdę spoczywa ogromna odpowiedzialność, że my wychodząc z domu możemy przynieść z powrotem różnego rodzaju choróbska. To już nie tylko koronawirusa. W związku z tym ten dom musimy starać się zachować jako czysty. Więc cóż zrobić? Kiedy przychodzimy do domu, nie chodzimy po mieszkaniu w tych butach, w których gdzieś tam chodziliśmy, w tym płaszczu i tam, czy innym okryciu, tak? Staramy się zaraz za drzwiami zdjąć buty, odłożyć je w jakieś takie miejsce bezpieczne i no, oczywiście zmienić na domowe kapcie. Natomiast jeśli chodzi o okrycie, ktoś mógł na to okrycie napsikać, nakichać, jeżeli ono gdzieś tam w pracy wisiało na jakimś ogólnym wieszaku czy w szafie, w którym inni też mieli okrycia, dotykało tych różnych okryć. Więc ja uważam, że kiedy przychodzimy do domu, powinniśmy taką kurtkę, płaszcz, czapkę, rękawiczki zostawić na dworze. Większość osób ma balkon w domu, w mieszkaniu. Więc po prostu wystawić sobie jakiś wieszak na ten balkon i tam powiesić tą odzież, niech ona sobie parę godzin tam postoi. Z tym, że no, ostatnie doniesienia mówią o tym, że koronawirus na niektórych powierzchniach może przetrwać bardzo długo, nawet mówi się o kilkudziesięciu godzinach, no więc no, tyle tam nie będziemy tego wietrzyć. Więc myślę, że dobrym pomysłem jest to, aby po prostu odkazić to temperaturą. Ponieważ koronawirus ginie już w temperaturze niemalże 60 stopni, więc taka temperatura wystarczy. Oczywiście nie będziemy codziennie prać płaszcza czy kurtki. Jest to raczej nierealne. Więc, ale jest coś takiego jak parownice. Można kupić takie parownice do odzieży. Są też takie parownice do sprzątania. One też wytwarzają duże ilości pary. No para ma minimum ma ponad 100 stopni, tak? Celsjusza. Więc jeżeli bardzo dokładnie taką parownicą, możemy, wydaje mi się, w miarę dobrze odkazić takie okrycia. Pamiętajmy jednak, że jeśli nawet nie mamy takiej parownicy, no że żelazko, które wytwarza parę, a oczywiście nie każdą powierzchnię, niektóre kurtki nie da się dotknąć, więc nie dotykając, ale samą parą wodną też możemy spróbować odkazić, jeżeli stwierdziliśmy, że byliśmy w miejscu, w którym mogliśmy zostać zakażeni. Ale najważniejsze, nie chowajmy okryć i tych ubrań też, w których chodziliśmy w pracy, do takich szaf, w których mamy ciuchy, w których, no, na przykład bieliznę, czy te ubrania, w których chodzimy po domu. Zwłaszcza jeśli mamy w domu dzieci, mamy seniorów, no chrońmy ich przed tym. To wszystko może nam przenieść wirusy, bakterie zresztą też. Także najlepiej mieć jakąś, czy osobną szafę, czy osobny wieszak, który będzie stał gdzieś z boku, gdzie za dużo osób nie będzie się poruszało, przemieszczało, a najlepiej, jak mówię, na balkonie zabezpieczone przed wilgocią, żeby po prostu to nam w domu nie było, bo to, co przynieśliśmy z dworu, z tego zewnętrznego środowiska, żeby nam się w mieszkaniu nie rozpanoszyło i nie pozarażało innych domowników.
W kontekście ewentualnego ryzyka zakażenia się pojawia się też często słowo odporność. Tutaj też pani wielokrotnie jako gość w naszej audycji w roli dietetyka podkreślała to, że im jesteśmy bardziej odporni, im lepiej się odżywiamy, tym mamy mniejsze ryzyko zarażenia się jakimikolwiek chorobami. Co możemy zrobić, żeby zadbać o naszą odporność właśnie teraz? I taki już najważniejszy zestaw porad.
Tak, już szybciutko mówię. To znaczy, przede wszystkim musimy zadbać o nasze te naturalne bariery, które chronią nas przed wnikaniem tych czynników zewnętrznych, tych ciał obcych do naszego ciała. To jest jama nosowa, to jest jama ustna. Tak. One są wyścielone nabłonkami. To jest taka tkanka, która ma właśnie właściwości ochronne, jak mur. I teraz dbajmy o nawadnianie nabłonków. To znaczy, nie wysuszajmy ich. W pomieszczeniach starajmy się nawilżać powietrze. Nawilżać powietrze i jeszcze raz nawilżać powietrze. Dlatego, że wysuszony nabłonek jest jak dziurawy mur. Przez te dziury różne zarazki łatwo mogą wniknąć do naszego organizmu. Starajmy się również nawadniać od środka. Nawodnienie jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, a wiele osób u nas pije za mało. Także pijmy, przepłukujmy sobie to gardziełko, nie dlatego, żeby tam spłukać wirusa, natomiast nawet nawilżanie tych błon śluzowych jest bardzo ważne. Jak wdychamy powietrze, wdychajmy je nosem, nie ustami, bo w nosie mamy mechanizmy służące o nawilżeniu, ogrzaniu i oczyszczeniu tego powietrza, które wnika do naszych oskrzeli i naszych płuc. Także wdychamy powietrze zawsze nosem. Starajmy się nie wdychać powietrza ustami, bo jama ustna już takich ochronnych mechanizmów jak jama nosowa nie posiada. No i oczywiście, jeśli chodzi o jedzenie, bardzo ważne jest, moi drodzy Państwo, regularne jedzenie. Nieregularne jedzenie bardzo obniża odporność i nie wystarczy łykanie ton różnych suplementów, jeżeli nie będziemy jedli regularnie, czyli te 3-4 posiłki dziennie. Przynajmniej jeden posiłek musi być na ciepło. Niech to będą posiłki, które będą dostarczały nam cennych składników, dobrej jakości składników, a nie jakieś wysoko przetworzone byle co, na przykład parówki, tak, które no, cennych składników nam tam nie dostarczą. Następna sprawa, dostarczajmy sobie właśnie warzyw, owoców, one mają te witaminy, składniki mineralne, dodawajmy do nich olejów, bo dzięki temu one lepiej się wchłaniają. I taka najważniejsza rzecz, nie tuczmy się słodyczami. Ja wiem, że sytuacje stresowe i tak dalej, i to często nam poprawia samopoczucie.
No
ale
właśnie,
pamiętajmy,
jeszcze teraz siedzimy w domu, to tak z nudów się kręcimy, patrzymy, co tutaj zjeść.
No dokładnie, tak to właśnie jest. I staramy się nie objadać słodyczami. Dlaczego? Dlatego, że skoki poziomu cukru we krwi, tej glukozy, które się, jeśli się często powtarzają, one bardzo obniżają naszą odporność. Także objadanie się słodyczami zdecydowanie nie. Możemy ten czas poświęcić na gotowanie, rzeczy takich, jak to mówię, wytrawnych, jak czasem upieczemy tam sobie jakieś domowe ciasto i zjemy je, ale po obiedzie, nie na czczo, nie zamiast, tylko po obiedzie, to nam to nie zaszkodzi. Natomiast jakieś tam cukierki, batony, żelki i innego tego rodzaju według mnie śmieci po prostu powinny zniknąć, zwłaszcza w przypadku dzieci, bo one jak będą miały niższą odporność, też się łatwiej zakażą. Wiemy, że dzieci bardzo dobrze znoszą zakażenia koronawirusem, ale wtedy są bardzo niebezpieczne dla całego otoczenia, bo po prostu zarażają. Tak? Więc starajmy się zdrowo odżywiać, regularnie odżywiać, nawadniać organizm i zewnętrznie w postaci nawilżania powietrza i wewnętrznie w postaci częstego picia, a wtedy jakby zwiększamy nasze szanse na pozostanie w zdrowiu.
I kolejnego wątku nie będziemy już otwierać w naszej dyskusji, bo czas nieubłaganie leci i ucieka. Biolog i dietetyk Lidia Aleksandrowicz z Fundacji Zdrowie na Miarę była dziś naszym telefonicznym gościem. Bardzo dziękuję za udział w tej rozmowie.
Ja też bardzo dziękuję za wysłuchanie i zdrowia życzę.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia, być może już w kolejnych programach na żywo. A Państwo, jeżeli nie zdążyliście zanotować tych wszystkich praktycznych porad, chociażby w tym kontekście, jak bezpiecznie robić zakupy, czy jak samodzielnie zrobić płyn do dezynfekcji rąk, program, zapis tej audycji znajdzie się na naszej stronie internetowej www.zachod.pl. Zakładka audycje, zakładka co, jak i dlaczego. Będzie można na spokojnie odsłuchać, spisać sobie te wszystkie rzeczy, których potrzebujemy do tego, by w domu podziałać, by nie musieć kupować gotowych produktów. Ja również bardzo dziękuję za uwagę. Sylwia Misiak, audycję realizował Marcin Kosiński.